My za kilkanaście minut przeniesiemy się z powrotem na pierwsze posiedzenie Senatu i zaraz oddamy tobie głos, Łukaszu, ale póki co mamy w studio gościa.
Krzysztof Skowroński, Jan Olencki, tuż prosto z lotniska, wprawdzie spóźniony samolot lotu, ale przyleciał i bezpiecznie wylądował na warszawskim Okęciu. Z bardzo chłodnego Londynu żeśmy wrócili, ale nie jesteśmy w studiu po to, żeby opowiadać dużo na temat tego, co dzieje się w Londynie i co żeśmy w Londynie zrobili, co żeśmy w Londynie stworzyli, bo udało nam się tam wylądowało nasze studio Londyn. Będzie od poniedziałku na antenie Radia Wnet. Poznaliśmy mały fragment, ale środowiska polskiego. Tam jest duża chęć i potrzeba, żeby takie studio jak studio Radia Wnet było w Londynie, żeby ten głos Polaków, którzy tam mieszkają, docierał do nas. Ale weszliśmy do tego studia. Jan Olencki może coś powie o Londynie, ale ja powiem o tym, że mamy urodziny i dlatego postanowiliśmy przerwać na chwileczkę te wszystkie opowieść o tych wszystkich ciekawych zdarzeniach w Sejmie i w Senacie i powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tego, że już rok jesteśmy razem w Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości, że w Warszawie i w Krakowie nas słychać, że udało nam się zbudować te zewnętrzne studia i nadal będziemy to robić, bo przed nami w najbliższym czasie stworzymy studio w Los Angeles i potem jeszcze czeka nas ten rozwój, tam sieć na nadajników Wrocław, Szczecin, Białystok i jeszcze trzy wnioski koncesyjne złożyliśmy tuż przed wylotem do Londynu. Jan Olencki z kolei w Londynie był nie po raz pierwszy, nie po raz drugi, tylko kilka miesięcy tam spędził. Jaka impresja londyńska ci dziś, teraz towarzyszy?
Pierwszy raz byłem tam w jesiennej porze, więc rzeczywiście Londyn wydaje mi się miastem, który jest stworzony i zbudowany właśnie na ten czas, bo wtedy wygląda zdecydowanie najpiękniej, jest do tego przystosowany. No ale ciężko mówić o tym, co tam, o tej londyńskiej jesieni i o tym, co wczoraj, bo to była duża radość, ale dzisiaj można powiedzieć jeszcze większa, bo są, tak jak pan wspomniał, urodziny naszego radia. No więc prosto z lotniska tutaj przed mikrofon, żeby powiedzieć nie tylko nam, sobie, ale wszystkim naszym słuchaczom, dzięki którym możemy być na antenie, powiedzieć po prostu 100 lat.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tą relację. To był Krzysztof Skowroński i Jan Olencki prosto z Londynu.
I z Londynu i z Warszawy. Jeszcze jedno słowo, jest Kurier Wnet listopadowy. Zachęcam Państwa do czytania. Tam jest też słowem pisane pierwszy rok Wnet, opowieść o tym pierwszym roku Lecha Rusteckiego i zdjęcia naszych walizek, z którymi podróżujemy po świecie, ale ta podróż po świecie oczywiście nie kończy się na Londynie, bo dużo ważniejsze zdarzenia w polskim Sejmie i w polskim Senacie.
I ponownie łączymy się z redaktorem Łukaszem Jankowskim, który dzisiaj przez cały dzień relacjonuje Państwu wszystko to, co dzieje się przy ulicy Wiejskiej. Oddaję głos Łukaszowi.
Wszystkiego nie da się zrelacjonować, bo dużo się dzisiaj dzieje przy ulicy Wiejskiej. To prawda, witam Państwa ponownie, a ze mną Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jak się podobało przemówienie i prezydenta, i marszałka seniora? Czy udało się w tych przemówieniach wytyczyć kurs na tą kadencję, są przemówienia, które będą formować nasze myślenie o polityce, o państwie w najbliższych 4 latach?
Myślę, że każda nowa kadencja to nowe wyzwania i nowe nadzieje. I tak patrzę również na to wystąpienie prezydenta, wystąpienie marszałka seniora. Z tego powodu, że przede wszystkim takie wystąpienia, trzeba to podkreślić, to są takie wystąpienia wspólnotowe, które pokazują, że każdy z nas może mieć różne poglądy polityczne, różne ideologie, które wyznajemy, ale z drugiej strony najważniejsze jest to dobro wspólne. I myślę, że takie republikańskie podejście do polityki, myślę, że jest niezwykle ważne i daje to pewną nadzieję, że ta kadencja będzie troszkę inną kadencją.
Ale
niż
rozumiem, na przełom nie ma,
ósma kadencja,
nie ma co liczyć, bo polityka jest polityką, ludzie są ludźmi, nie da się zmienić natury polityki jednym czy dwoma przemówieniami.
Tak, wiemy o tym też, jakie mamy nazwiska już posłów, cała ta 460-osobowa grupa posłów. słów daje nam również dużo do myślenia, jeśli chodzi o to, jaki będzie kierunek, ale również też, że na pewno będą emocje, bo nie ma co tutaj uciekać od sporu politycznego i słusznie pan redaktor zauważył, że jednak polityka to jest wspieranie się i rozmowy i poszukiwanie tego najlepszego rozwiązania, ale jednak no myślę, że zobaczymy za kilka dni, za kilka tygodni również te osoby, o których nigdy nie słyszeliśmy, a również w poprzedniej kadencji o wielu posłach Nowoczesnej nie słyszeliśmy, no ale dali się poznać, nie wiem czy z dobrej strony, ale to już pozostawiam ocenie wyborców.
Pan poseł swoją pierwszą kadencję, czyli ubiegłą kadencję Sejmu spędził na komisji śledczej Amber Gold. To była ta dziedzina, która w zasadzie wchłonęła pana bez reszty. W tej kadencji ma pan jakieś plany poza śledzeniem afer Platformy?
Muszę powiedzieć, że słusznie pan redaktor zauważył, że jednak najbardziej czasochłonnym zajęciem z tych ostatnich 4 lat to była komisja śledcza Amber Gold, ale pamiętajmy o tym, że poseł ma obowiązek przynależności do co najmniej jednej stałej komisji i muszę powiedzieć, że na pewno bardzo czasochłonnym zajęciem była praca w Komisji Finansów Publicznych, ponieważ ta komisja spotkała się i pracowała na 500 posiedzeniach i to jest rekordowy wynik, jeśli chodzi o wszystkie komisje sejmowe. Ja zadeklarowałem chęć kontynuacji tych prac, które do tej pory wykonywałem, jeśli chodzi o Komisję Finansów Publicznych, ale zobaczymy, jaka będzie decyzja klubu.
Bo prezes Jarosław Kaczyński mówił już przy przedstawieniu nowego rządu, że idzie spowolnienie gospodarcze, żeby nie używać słowa kryzys, że te wiatry, które do tej pory bardzo lekko pchały polską łódź gospodarki, które sprzyjały rządowi, teraz będą znacznie słabsze i trzeba będzie albo chwycić za wiosła, albo stać w miejscu.
Jeśli chodzi o prognozy, no to warto zwrócić uwagę choćby na prognozę Narodowego Banku Polskiego, który to jednoznacznie pokazuje, że prognozowany wzrost gospodarczy w Polsce będzie wyższy niż prognozowany poziom inflacji. To też jest szczególnie istotne, jeśli chodzi o gospodarkę Niemiec i gospodarki innych państw Unii Europejskiej, bo to są też państwa, z którymi wymiana gospodarcza jest dość intensywna, na przykład Niemcy, Wielka Brytania, Francja, ale pamiętajmy o tym, że tutaj tak naprawdę przygotowujemy się do tego, żeby budżet i stan finansów publicznych był na bardzo dobrym poziomie i to jest ten cel, który realizujemy już od kilku lat, ale również projekt budżetu na 2020 rok to jest ten budżet, który ma spowodować, że dbamy o finanse publiczne, nawet jesteśmy przygotowani na wariant B, C, D, bo trzeba być przygotowanym na każdy wariant, żeby można było zabezpieczyć Polskę przed takimi reperkusjami.
Jako poseł finansów publicznych miał pan przyjemność kontrolować i nadzorować 5 ministrów finansów, bo tyle było w ubiegłej kadencji. Teraz będzie nowy minister finansów, Tadeusz Kościński, bardzo blisko związany z Mateuszem Morawieckim, jeszcze z Banku Zachodniego, bez dwóch zachodni. Tam się zajmował pan minister obecny wprowadzeniem kart płatniczych do naszego systemu bankowego i płatniczego. To jest dobra kandydatura, bo to jest bardzo mało polityczna kandydatura. To jest osoba, to jest fachowiec, to jeszcze sektora bankowego, o którym wyżeście się wyrażali nie zawsze, jako wy, jako Prawo i Sprawiedliwość, nie zawsze z pełną sympatią.
Nie, my jesteśmy przede wszystkim za tym, żeby obowiązywały równe i transparentne zasady, jeśli chodzi o instytucje finansowe i również to samo dotyczy banków. Jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, to myślę, że najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim minister finansów miał siłę do tego, żeby pilnować zarówno strony wydatków i dochodów do budżetu państwa, bo pamiętajmy o tym, że to jest też bardzo ważne zadanie, tak żebyśmy mogli mówić o tej racjonalnej polityce, jeśli chodzi o finanse publiczne. I myślę, że ten projekt budżetu na przyszły rok to jest bardzo to racjonalny projekt budżetu.
Zrównoważony, bez deficytu, no ale wiemy, że już
znam
ten deficyt...
te argumenty. Jednak...
Tak, długa jest dyskusja, rząd się upiera albo przekonuje nas, że jednak uda się zrealizować budżet bez deficytu, mimo tego, że pozostanie limit 300-krotności, czyli wpłynie do budżetu państwa mniej o 5 miliardów złotych.
No tutaj oczywiście zaczekałbym jeszcze na te prace, które będą trwały w parlamencie
to
nad
komisją finansów. To jest ciekawe, bo posłowie PiS-u się odgrażają.
Komisją finansów
posłowie od Gowina mówią, nie ma mowy, limit zostaje, najbogatsi będą płacić trochę mniej do ZUS-u, a posłowie PiS-u mówią, pożyjemy, zobaczymy, poczekajmy. O co chodzi?
To jest kwestia oczywiście oczywiście do dyskusji, ale zdecydowanie jeśli spojrzymy na kwestie dochodów do budżetu państwa, to płyną również sugestie od samych dziennikarzy, jeśli chodzi o możliwości zadbania o stronę dochodową budżetu. Pojawiła się choćby sugestia ze strony dziennikarzy, że można byłoby wprowadzić podatek tak zwany od cukru, czyli od tych wyrobów, które...
Od żywności niezdrowej.
No tak, tak jest to oceniane przez dziennikarzy, ale tak naprawdę możemy mówić o tym, że dlatego mówię o tym, że powinniśmy zaczekać na te ostateczne prace w Komisji Finansów Publicznych, tak żebyśmy mogli powiedzieć, jak również zadbaliśmy nawet wtedy, kiedy nasi koalicjanci mają inny punkt widzenia, o to, żeby budżet państwa był stabilny i żeby był wiarygodny. A warto również przypomnieć, jak już mówimy o tym deficycie budżetowym, że jednak ten deficyt budżetowy Prawo i Sprawiedliwość bardzo ograniczyło i warto również pamiętać o tym, jak główny ekonomista Platformy Obywatelskiej zapowiadał, że będziemy mieli w 2018 roku 100 miliardów złotych deficytu budżetowego, a ten poziom był 10 razy niższy.
Prawdą jest, że Platforma przy znacznie niższych dochodach i niższych też wydatkach jechała regularnie przez całe 8 lat na deficycie około 50 miliardów i wyżej czasami.
To prawda. Tutaj warto spojrzeć na stosunek do PKB, jeśli chodzi o deficyt budżetowy. No i myślę, że to też jest kwestia po prostu porównania, które dla Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczne.
No ale żeby ten budżet był zrównoważony, żeby to był dobry budżet na spowolnienie gospodarcze globalne. Kiedyś pana kolega z Komisji Finansów Publicznych, a potem wiceminister Artur Soboń mówił o bykowym. To może jest pomysł.
Nie ma takich prac i nie ma
trochę
takich pomysłów,
to,
bo muszę powiedzieć, panie redaktorze, że myślę, że jeżeli mówimy o stronie dochodowej, to tutaj oczywiście bardzo istotne jest również dalsze, przede wszystkim przestrzeganie prawa, jeśli chodzi o podatek VAT. Myślę, że to, co zostało zrobione i poprzez Krajową Administrację Skarbową i poprzez Ministerstwo Finansów, to muszę powiedzieć, że zdecydowanie naprawdę po stronie dochodowej mamy dzisiaj wzrost dochodów o około 80 miliardów złotych w porównaniu do 2015 roku, czyli ostatniego roku rządów Platformy Obywatelskiej. To jednoznacznie pokazuje, że została wykonana duża praca i jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak ta kwestia luki VAT-owskiej na pewno cały czas wymaga takiej tytanicznej, wytężonej pracy każdego funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej, ale również musi być monitorowane zagrożenie ze strony Ministerstwa Finansów. Czy nie pojawiają się jednak osoby, które starają się tworzyć pewne furtki i działać przede wszystkim na szkodę państwa i na szkodę każdego z nas jako obywateli.
Bo jak mówi premier, i słusznie mówi w tym wypadku premier Mateusz Morawiecki, walka z przestępstwami podatkowymi nigdy się nie kończy i zawsze są jakieś furtki, którymi albo okna, którymi przestępcy będą wchodzić.
Dlatego trzeba to monitorować. To jest zadanie nie tylko Ministerstwa Finansów, ale również służb specjalnych. No i to jest monitorowanie, które ma zagwarantować stabilność, bezpieczeństwo państwa. I w takich kategoriach należy patrzeć na bardzo istotne zadanie na całe najbliższe 4 lata, bo dzisiaj mamy początek kadencji Sejmu i Senatu, ale myślę, że to jest praca, która musi być konsekwentnie realizowana.
A my musimy dbać o kalendarz posłów 9 kadencji. Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, był państwa gościem w Popołudniu Wnet. Jest godzina 17.24, czyli za 6 minut wznowi się pierwsze posiedzenie i może poznamy prezydium Sejmu.
Serdecznie dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
My mamy, jak już powiedziałem, za 35 minut godzina 6, albo inaczej mówiąc 25 minut po godzinie 5. Dużo żeśmy już powiedzieli w tym wejściu z parlamentu, to może dla dobrostanu radiosłuchaczy Jaśmina Nowak przygotowała jakąś porządną piosenkę.
Minęła godzina 17.28. Słuchają państwo Popołudnia Wnet. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM oraz na wnet.fm. Przypominam państwu, trwa właśnie pierwsze posiedzenie Senatu. Może za chwilę uda nam się powrócić na ulicę Wiejską i transmitować to wszystko, co dzieje się na żywo, ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy rozmowy Łukasza Jankowskiego z Jackiem Poncyliuszem, posłem elektem Koalicji Obywatelskiej.
Powrót na Wiejską, wystąpienie prezydenta, wystąpienie marszałka seniora, wrażenia, odczucia.
wystąpienie prezydenta dużo za długie. Mówi się, że dobre kazanie to od 3 do 15 minut. Panu prezydentowi się to chyba zwielokrotniło. I tak naprawdę takiej głębszej myśli, która byłaby pewną całością, nie zauważyłem. Wystąpienie marszałka seniora ciekawsze, dużo takich odniesień historycznych, no i oczywiście też parę takich pstryczków w nos no, tym, którzy nie są zadowoleni z zmian ostatnich 4 lat. No ale to, jeśli chodzi o Antoniego Macierewicza, mogło być zdecydowanie gorzej, więc nie ma co narzekać.
Chociaż były pewne emocje po lewej stronie sali, znaczy jak mówiono o ocenie komunizmu, ocenie stanu wojennego, czy o kwestiach służb specjalnych i agentów, gdy się podnosiła pewna temperatura na sali.
To prawda, rozumiem, że każdy to może tam sobie osobiście interpretować. Mnie, mówię, najbardziej gryzła w ucho ta część dotycząca komentowania, czy też oceny tych 4 lat i też oceny tych, którzy nie byli przychylni zmianom, które się dokonywały. Natomiast trochę to nie współgrało z tymi zachętami prezydenta Dudy, który mówił o tolerancji, o przyjaźni, namawiał do tego, żeby wyciągnąć do siebie dłonie, więc troszkę to nie grało, ale...
Prezydencka dłoń zawiesznie w próżni w tej kadencji, te spory będą bardzo ostre i język będzie nieparlamentarny?
Ale to chyba chodziło panu prezydentowi o to, żeby posłowie pomiędzy swoimi partiami wyciągnęli do siebie dłoń. No i właśnie w pewnym sensie odpowiedzią na to był fragment wystąpienia Antoniego Macierewicza, no, który na pewno nie był w przyjaznym tonie i był taki zaczepny. Więc no, widać, że te wszystkie deklaracje ze strony różnych polityków Prawa i Sprawiedliwości są o tyle trwałe, o ile trwa ich przemówienie, a potem już przestają być aktualne.
Chociaż był taki ładny moment, kiedy do Jarosława Kaczyńskiego podeszła pani poseł Piekarska, chciała, że coś podpisał, coś pan prezes wypisał, albo dedykację, albo autograf, spróbujemy, co to tam było, ale była taka interakcja przyjazna między lewą a prawą stroną sali.
Z tego, co wiem, Katarzyna Piekarska dzisiaj zbierała podpisy pod powołaniem zespołu do spraw przyjaciół zwierząt, bo widziałem na klubie koalicji, że już zbierano te podpisy. No a miłośnicy zwierząt wiedzą, że Jarosław Kaczyński też jest miłośnikiem zwierząt, więc przypuszczam, że to jest powód, dla którego Katarzyna Piekarska podeszła do Jarosława Kaczyńskiego.
I zgodę i podpisy uzyskała. Panie pośle, to już odchodząc od tych przemówień, jaka to będzie kadencja, jak panią sobie wyobraża, także jako polityk Koalicji Obywatelskiej?
To będzie na pewno bardzo ciekawa kadencja, dlatego że posłowie reprezentują tak naprawdę większość obywateli w Polsce. To znaczy to, o czym mówił prezydent Duda w swoim przemówieniu, że też ponad 62,5% frekwencji, ale co za tym idzie, tak naprawdę wszystkie ugrupowania mają swoją reprezentację. 90 parę procent.
Polska lista dostała się do
Sejmu. Więc to chciałem właśnie powiedzieć. A to oznacza, że na pewno jest to Sejm barwny. Ale mam też takie poczucie, że będzie to taki przełomowy Sejm, bo jeśli już Jarosław Kaczyński mówi o nadchodzącym kryzysie, to wiadomo, że to będzie determinowało działania polityków, działania rządu, a również możliwe, że i zmiany preferencji wyborców, więc to będzie na pewno kadencja, która przełoży się na kolejne kadencje Sejmu, czyli tam powiedzmy na 10, 11.
Nie wiem, jaka będzie, my nie wiemy, pan poseł nie wie, też nie wiem, jaka będzie strategia w tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, ale może też wiemy o strategii Platformy Obywatelskiej, o strategii Koalicji Obywatelskiej, jak grać z Prawem i Sprawiedliwością, jak prowadzić politykę, żeby ona była skuteczna za te lat 4, kiedy ten Sejm będzie się kończył, albo wcześniej.
Na pewno to, że w Senacie spodziewamy się marszałka z ramienia Koalicji Obywatelskiej, też możliwe, że skłoni Prawo i Sprawiedliwość do takiego poważniejszego traktowania opozycji w Sejmie, bo już nie da rady prowadzić takiego tramwaju wyborczego, w którym w jednym dniu się wsiada w Sejmie, w drugim w Senacie, a trzeciego dnia prezydent podpisuje ustawę i idzie to do publikacji, więc może być tak, że ta równowaga pomiędzy wpływami w Senacie i w Sejmie spowoduje to, że będzie można jako obie strony tego sporu politycznego, mówię o Koalicji Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości, to będzie można toczyć również negocjacje odnośnie dobrych zapisów, które pasują obu stronom, albo szukaniem kompromisu pomiędzy zapisami w obu, według pomysłów obu stron tego sporu politycznego.
Już tak kończąc, to by wymagało, że logika polityczna będzie za kompromisem, a być może ta kadencja pokazała, że logika polityczna była konfrontacyjna, że im bardziej będziemy antagonistyczni, tym więcej zmobilizujemy swojego elektoratu, tym większa mamy szansę na zwycięstwo.
No, tylko że na antagonizmie widać, że za dużo teraz ugrać się nie da. I przypominam, że jeżeli Senat dzisiaj po południu zostanie wybrany, prezydium Senatu zostanie wybrane z większością opozycji, a nie koalicji, no to tutaj gra zacznie się bardzo ciekawie.
Ostrzejcie krew, żeby jeszcze silniej, jeszcze ostrzej.
Jeszcze silniej, jeszcze ostrzej. No, Koalicja Obywatelska była w opozycji przez ostatnie 4 lata i tak naprawdę co PiS chciał przegłosować, to sobie przegłosowywał. Teraz to przegłosowanie będzie wymagało jednak większej gimnastyki i będzie o wiele trudniejsze, więc myślę, że będzie to, mam nadzieję, że będzie to kadencja o większej chęci do negocjacji.
Mówiąc o tej kwestii jeszcze ostrzej, jeszcze mocniej, myślałem o tej składzie prezydium Senatu, bo tam najpierw państwo pokazali tablicę, gdzie się nie znalazło miejsce dla ani jednego wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości.
Zobaczymy, co się o 16 stanie. Ja jestem zwolennikiem tego, aby każdy klub parlamentarny, tak w Sejmie, jak i w Senacie, miał swojego przedstawiciela w prezydium obu izb. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Prawdopodobnie ostateczne rozstrzygnięcia nastąpią nie dziś, a w najbliższych dniach.
To był komentarz Pawła Poncyliusza, posła elekta Koalicji Obywatelskiej. Minęła godzina 17.36. Słuchają państwo Popołudnia Radia Wnet.
Reklama. Znowu robisz zakupy przez internet?
Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać.
Wybierz Pocztek z Kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na szybką i bezpieczną dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie, w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka.
I to wszystko ma Pocztek?
Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera.
Super, wybieram Pocztex.
Kurier Pocztex. Wygodny i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztex.pl.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Minęła godzina 17.36. Dziś pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Łukasza Jankowskiego z Arturem Soboniem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Panie ministrze, panie pośle, jak ślubowanie przemówienia? Andrzej Duda apeluje o jedność, Antoni Macierewicz, marszałek senior, apeluje o to, żeby dokończyć kwestie związane z dekomunizacją, z ochroną życia.
Przemówienie pana prezydenta miało z natury rzeczy charakter podniesienia znaczenia debaty parlamentarnej. Pan prezydent apelował do nas o to, aby ta debata parlamentarna służyła dobru wspólnemu, aby te wszystkie siły parlamentarne, które dzisiaj mają swoją reprezentację w Sejmie, służyły Polsce i Polakom, i to było ważne przesłanie pana prezydenta. Natomiast marszałek senior skoncentrował się na kwestiach tożsamości i tego, co nam się przez te 30 lat udało w wolnej Polsce dokonać, ale stawiał również na zasadnicze kwestie, które przed nami, i to było również niezwykle ważne przemówienie.
Kwestia ochrony życia była bardzo mocno postawiona, nieobecna w drugiej kampanii, w drugiej części poprzedniej kampanii, teraz być może wróci.
To była szerzej rozumiana kwestia zasad wynikających z polskiej konstytucji i pewnych spraw, które za nami. To znaczy to, że Konstytucja Rzeczpospolitej chroni życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, jest już w tej konstytucji przesądzone i stanowi fundament dzisiejszej Polski, w związku z czym nie powinno podlegać debacie parlamentarnej. Tak rozumiem słowa marszałka seniora.
Pan poseł podpisał się pod wnioskiem 112 posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją aborcji eugenicznej. Czy pan nie podpisał?
Tak, podpisałem się, ponieważ mamy w tym zakresie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z czasów pana Andrzeja Zolla, które jest jednoznaczne. W związku z tym ta przesłanka eugeniczna budzi wątpliwości konstytucyjne.
Jak pan poseł ocenia to ten wolny tryb, którym Trybunał się zajął tą sprawą, a dokładnie nie zajął się?
Mamy zasadę dyskontynuacji, która obowiązuje w tych kwestiach. To jest niezwykle ważna sprawa, która, tak jak powiedziałem, no jest konsekwencją tego orzecznictwa Trybunału z końcówki lat 90. Dzisiaj przesłanka eugeniczna niewątpliwie budzi wątpliwości konstytucyjne i pewnie przyjdzie czas, kiedy Trybunał tą kwestię przesądzi.
Kończąc wątek ślubowania i przemówień na pana pośle kolejnej kadencji, jeszcze w ogóle robi wrażenie, kiedy pan słucha prezydenta albo marszałka, seniora, to ma dla pana osobiste znaczenie albo osobiste emocje budzi?
Tak, to był moment, w którym jesteśmy na sali po raz pierwszy w nowym składzie nowej kadencji. Moment symboliczny, bo to jest zawsze nowe otwarcie. To jest moment, w którym ta nasza reprezentacja jest po prostu wyborem Polaków i to zaufanie i odpowiedzialność jest czymś, co na tej sali jest absolutnie dominującym uczuciem nas wszystkich. Także wzruszenie, bo to jest coś niezwykle wzruszającego, jeśli możemy reprezentować Polaków.
Panie, jakkolwiek to zabrzmi, jest pan jednym z najgorętszych nazwisk, jeśli chodzi o nowy układ KPRM-u. Wszyscy mówią, że albo pan dalej będzie zajmował się Mieszkaniem Plus, albo trafi bezpośrednio pod skrzydła pana premiera.
Albo o tym, kto gdzie będzie pracował w nowym składzie Rady Ministrów, decydować będzie pan premier i on będzie również komunikował swoje decyzje.
Na pewno do 19 listopada wtedy będzie expose. A co z pana działem? Co z Mieszkaniem Plus? Teraz do nowego ministerstwa pod skrzydła pan minister Jadwigi Emilewicz. Pan będzie swoją misję kontynuował w Mieszkaniu Plus, czy też nie?
O tym, jaki będzie skład Rady Ministrów, komunikował będzie pan premier Mateusz Morawiecki. Jak pan redaktor widzi, nie odwlekamy tego w czasie, bardzo szybko podejmujemy decyzję i pewnie szybko również będziecie państwo poinformowani o dalszych osobach, które będą tutaj współpracowały z panem premierem w różnych oczywiście rolach.
To już na koniec pytanie, jak to ma usprawnić Mieszkanie Plus, że ten dział dostanie Ministerstwo Rozwoju?
Zawsze nowa kadencja to nowe otwarcie, warto przemyśleć to, co udało się zrobić do tej pory. Mamy takie dwa momenty, moment, w którym było to częścią Ministerstwa Infrastruktury i program miał nieco inny charakter. Po roku 2018, od lutego 2018 roku, kiedy ja się tym zajmowałem, zbudowaliśmy ramy prawne, bank ziemi, stworzyliśmy już pierwsze realizacje. Do końca roku będziemy mieli 2731 mieszkań oddanych albo w realizacji. W przyszłym roku 10 tysięcy na budowie, 18 tysięcy mamy w projektowaniu. Mamy potężny bank ziemi. Warto jeszcze raz tą kwestię przemyśleć, być może wprowadzając korekty do tego programu, ale to już jest rola pani minister, aby na rzecz spojrzeć świeżym okiem.
A czyli już nie okiem pana ministra. Rozumiem, pan minister już trochę patrzy w inne zadania.
Ja na pewno będę dzisiaj o tym z panią minister Emilewicz rozmawiał. Tak się umówiliśmy, aby rozmawiać również o programie Mieszkanie Plus, ale o wszystkich kwestiach związanych z tym działem administracji rządowej, ważnym działem, jakim jest budownictwo.
Tak powiedział i tak rozmawiał ze słuchaczami Radia Wnet Artur Soboń, świeżo upieczony poseł dziewiątej kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To był komentarz Artura Sobonia, podsekretarza w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a my tymczasem przenosimy się na pierwsze posiedzenie Sejmu.
Popołudnie Wnet.
Proszę państwa, określam termin zgłaszania kandydatów na wicemarszałków Sejmu do godziny 19. Zarządzam przerwę do godziny 19.15.
Dziękuję panie senatorze. Poproszę teraz pana senatora Bogdana Klicha o przedstawienie kandydatury senatora Tomasza Grodzkiego.
Panie prezydencie, pani marszałek, szanowni państwo. To jest dla mnie prawdziwa satysfakcja, że z tej trybuny mogę przedstawić kandydaturę na marszałka Senatu, pana profesora Tomasza Grodzkiego. Satysfakcja podwójna, dlatego że większość z nas na tej sali miała okazję go poznać z dobrej strony. Po drugie, dlatego że to człowiek, którego droga życiowa układa się w jedną całość. Ona ma swoją ciągłość. Profesor Tomasz Grodzki ma za sobą epizod, który jest ważny dla mojego pokolenia, mianowicie epizod pracy opozycyjnej. W trakcie studiów był jednym z czterech przywódców strajków studenckich w roku 1981. To bardzo ważne, kiedy kto swoją działalność społeczną zaczyna. Równocześnie kontynuował studia i po ich zakończeniu poszedł konsekwentnie w kierunku lekarskim, czyli w kierunku, gdzie trzeba się pochylić nad każdym pacjentem, co czynił przez całą swoją drogę życiową. W 1991 roku, a zatem już w wolnej Polsce, uzyskał specjalizację drugiego stopnia z chirurgii klatki piersiowej i obronił doktorat. W 1995 roku z kolei został ordynatorem oddziału torakochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie. Potem był dyrektorem szpitala w latach 1998-2016, a zatem ma także doświadczenie w zarządzaniu. Można powiedzieć, jest menedżerem opieki zdrowotnej. W 2003 roku konsekwentnie naukowo uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a później tytuł profesorski. Nominację profesorską w 2011 roku wręczał mu prezydent Bronisław Komorowski. Równocześnie te pierwsze zdarzenia z jego młodości, kiedy angażował się w działalność społeczną, nie pozostały bez śladu. Profesor Tomasz Grodzki był radnym w Szczecinie w latach 2006-2015, a zatem ma za sobą epizod samorządowy. Został co więcej wybrany menedżerem rynku zdrowia w roku 2013 w kategorii placówki publiczne za utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie, a zatem ma także doświadczenie i dokonania. Zaznaczam dokonania, jeżeli chodzi o nowatorskie metody leczenia. No i potem jest to, co już znamy. Pamiętamy profesora Grodzkiego jako tego, który w październiku 2015 roku został senatorem poprzedniej kadencji, dziewiątej kadencji w Szczecinie Policach. No a teraz w ostatnich wyborach zgromadził ponad 149 tysięcy głosów w kolejnych wyborach senatorskich. Ważne jest to, że przyrost głosów, które uzyskał, jest znaczny, bo od prawie 70 do ponad 149, a zatem podwoił liczbę, oczywiście tysięcy, podwoił liczbę uzyskanych głosów. Prywatnie profesor Grodzki jest od ponad 30 lat mężem Joanny, także lekarki, okulistki, mają dwie córki, jest zapalonym narciarzem i tenisistą, miłośnikiem trekkingu wysokogórskiego. Biegle włada językiem angielskim, co ma swoje znaczenie przy pełnieniu funkcji marszałka. Rekomenduję kandydaturę profesora Grodzkiego z pełnym przekonaniem. Dziękuję.
Dziękuję, panie senatorze. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru marszałka Senatu. Senat wybiera marszałka, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Przypominam, że nowelizacja regulaminu Senatu z dnia 1 lutego 2018 roku zniosła wymóg tajnego głosowania w sprawach personalnych. Dlatego wszystkie głosowania w Senacie, w tym w sprawie wyboru marszałka Senatu, są jawne. Informuję, że zgodnie z artykułem 53 ust. 3 punkt 2 regulaminu Senatu został zgłoszony przez grupę senatorów wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego, to jest na podpisanych imieniem i nazwiskiem kartach. Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom podpisane imieniem i nazwiskiem karty do głosowania w sprawie wyboru marszałka Senatu. Do przeprowadzenia głosowania imiennego wyznaczam sekretarzy pierwszego posiedzenia, pana senatora Artura Dunina, senatora Aleksandra Szweda oraz senatora Jerzego Wcisłę. Informuję, że na karcie do głosowania można postawić tylko jeden znak X. Karta do głosowania, na której nie postawiono żadnego znaku X lub postawiono więcej niż jeden znak X, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart do głosowania państwo senatorowie wyczytani przez senatora sekretarza będą wrzucać je do urny. Tutaj bardzo proszę o podchodzenie do urny po wyczytaniu nazwiska. Nie wcześniej, mimo że państwo znają kolejność pierwszych liter w alfabecie. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania w sprawie wyboru marszałka Senatu. Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o ich wypełnianie.
Słuchają państwo popołudnia Radia Wnet. Minęła godzina 17:54. My za moment wrócimy na pierwsze posiedzenie Senatu, ale zanim to nastąpi, posłuchamy Zaz w utworze Kevendra.